medale, a w tle wielka historia i teatr kolejnych olimpiad. Polscy olimpijczycy, którzy zdobywają pierwsze medale. Marzenia, by sport łączył ludzi. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Daniela Lisa Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach. Czyta Bartosz Głogowski.
Pierre de Coubertin nie marnuje ani chwili. Jeszcze w 1918 roku zwraca się do rządu Belgii z pytaniem o możliwość organizacji igrzysk w 1920 lub 1924 roku. Zawody w tym kraju były brane pod uwagę już na początku dekady, ale teraz mogą mieć wyjątkowy charakter. Potrzebna jest olimpiada wojenna na cześć zwycięskich krajów i przywrócenia pokoju w Europie. Choć gospodarka Belgii po 4 latach niemieckiej okupacji jest w ruinie, wiosną 1919 roku zapada decyzja o organizacji igrzysk w Antwerpii. Od początku jasne jest, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział. Pierre de Coubertin w liście do Henri de Bayet-Latoura, belgijskiego członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pisze: jest rzeczą oczywistą, że żaden Niemiec nie zostanie dopuszczony do następnych igrzysk. Jest to punkt, z którym zgadzają się wszyscy sojusznicy. Są nawet zapaleńcy, którzy chcieliby wykluczyć państwa neutralne, ale jest to niemożliwe, a ponadto stanowiłoby niezrównaną niezręczność. Ostatecznie wśród 37 państw zaproszonych do udziału w igrzyskach nie będzie Niemiec, Austrii, Węgier, sojuszniczej Bułgarii oraz Imperium Osmańskiego. Sportowców będzie mogła za to przysłać Polska, musi tylko powołać Narodowy Komitet Olimpijski. Stanisław Polakiewicz, wiceprezes pierwszego zarządu Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, porówna później początki działania tej instytucji do stawiania gmachu bez fundamentów. Gmach jest piękny. Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich powstaje wieczorem 12 października 1919 roku w hotelu francuskim w Krakowie. W mieście trwa właśnie zjazd delegatów towarzystw turystycznych, krajoznawczych i narciarskich. Dzień wcześniej inni działacze powołali Polski Związek Lekkiej Atletyki. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele rządu. Tydzień później protektorat nad komitetem obejmuje naczelnik państwa Józef Piłsudski. W grudniu zostaje wybrana krótsza nazwa – Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich. Uchwala statut i wybiera władzę zarządu. Prezesem zostaje Stefan Książę Lubomirski, arystokrata, ziemianin. Brak fundamentów trudno jednak ukryć. Igrzyska zaczną się za 7 miesięcy. Najlepsi zawodnicy nie zostali wyłonieni. Formalności w sprawie przyjęcia Polski do MKO trwają. Rząd nie jest w stanie zapewnić sportowcom pieniędzy na wyjazd do Belgii nawet po naciskach Piłsudskiego. To zrozumiałe. Udział reprezentacji w zawodach nie jest priorytetem kraju, który nie ma nawet granic. PKiO organizuje więc zbiórki, zawody i konkursy pokazowe, pisze listy z prośbą o wsparcie do placówek dyplomatycznych na całym świecie. Z serią odczytów o Polsce jedzie do Ameryki pisarz Wacław Sieroszewski, którego Adam poznał jeszcze w krakowskich oleandrach, gdy ten nalewał żołnierzom grochówkę. On również jest teraz szwoleżerem z pierwszego pułku. PKiO prosi go, by przy okazji wyjazdu rozpoczął zbiórkę na rzecz polskiego sportu wśród tamtejszej Polonii. Po kilku tygodniach Sieroszewski staje przed zarządem, by złożyć sprawozdanie. Pieniądze od amerykańskiej Polonii wpłyną najpóźniej, ale zbierze ona ostatecznie najwięcej – $1500. Kluby sportowe na ziemiach polskich działają od końca XIX wieku, ale ich poziom nie jest wysoki. Brakuje też związków sportowych, ogólnokrajowych struktur organizacyjnych. Działacze nie mają żadnego doświadczenia, kierują się intuicją, wciąż improwizują. Jest też problem z samymi sportowcami. Stanisław Polakiewicz notuje, że 90% potencjalnych zawodników jest na froncie wojennym z sowiecką Rosją. Józef Piłsudski wydaje rozkaz cofnięcia wszystkich żołnierzy potrzebnych do przygotowania zawodników na igrzyska, ale to nie zwalnia ich ze służby. Zawodnicy grupowani są dyscyplinami. Szermierze i lekkoatleci we Lwowie, wojsko buduje tym ostatnim żużlową bieżnię, piłkarze i kolarze w Krakowie, tenisiści w Warszawie. W te same miejsca kierowani są też sportowcy z pozafrontowych formacji służbowych oraz nieliczni, którzy nie noszą mundurów, będą trenować razem z żołnierzami. Pod koniec kwietnia zapada decyzja, że olimpijczycy będą mieli jednolite stroje. Czerwone bluzki z haftowanym orłem białym i białe spodenki. Już je zamówiono w łódzkiej fabryce Scheiblera. Wyróżniać się mają tylko oficerowie startujący w konkursach hipicznych. Wystąpią w mundurach. Od maja jeźdźcy również przygotowują się w Warszawie. Wybrano 12 najzdolniejszych oficerów z różnych pułków kawalerii oraz 25 najbardziej wartościowych koni. Adam Królikiewicz przez żelazne ogrodzenie obserwuje ich poranne ćwiczenia w parku Agricola. To niedaleko koszar pierwszego pułku szwoleżerów. Pisze we wspomnieniach. Śledziłem uważnie sposób jazdy, dosiadu, prowadzenia oraz rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Po każdym takim podglądaniu pędziłem do koszar, wyciągałem ze stajni Jaśka, cierpliwą ofiarę moich sportowych uniesień i zapędów, by na dużym placu ćwiczebnym pułku, niestety bez instruktora, powtarzać kolejno to samo, co widziałem za parkanem Agricoli. W ten sposób obaj z Jaśkiem z dnia na dzień osiągaliśmy coraz lepsze wyniki. Ich jedynym kibicem jest wachmistrz, szef szwadronu szkolnego dowodzonego przez Adama. Pomaga mu przygotowywać i ustawiać przeszkody w miejscu do ćwiczeń. Królikiewicz. W tym czasie uważałem się za zupełnie marnego jeźdźca. Nie powstała też w mojej głowie myśl, bym mógł kiedykolwiek w sporcie konnym wybić się ponad przeciętność. Lecz ambicją moją był Jasiek, który na kursie zajął 4. miejsce wśród dość poważnych konkurentów. Nurtował mnie żal, że tego nieprzeciętnie zdolnego konia nie zaliczono do grupy olimpijskiej i nie powierzono odpowiednio dobremu jeźdźcowi. Na ostatnie 3 miesiące przed igrzyskami zapowiadanych jest kilkanaście konkursów hipicznych. Specjalne zawody dla kandydatów na olimpijczyków mają się odbyć w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Adam postanawia spróbować swych sił. Wśród publiczności są przedstawiciele rządu i wojskowi. Wyniki można obstawiać w totalizatorze. Najniższa stawka to 10 marek polskich. Królikiewicz. Mówiono, że nie wypada stawiać na swego konia, że nie jest to przyjęte. Postąpiłem jednak wbrew tym zwyczajom i zaopatrzony w bilet dosiadłem Jaśka. Adam ma wrażenie, że dzięki Jaśkowi frunie nad przeszkodami. Kilku jeźdźców osiąga podobny wynik, konieczna jest dogrywka. Ku zdumieniu publiczności nikomu nieznany Adam Królikiewicz na nieznanym Jaśku dystansuje w niej wszystkich, łącznie z olimpijczykiem Karolem Rumlem. Koń otrzymuje wstęgę, jeździec puchar pamiątkowy. Totalizator wypłaca Adamowi 431 marek. Na zwycięstwo Jaśka postawił jeszcze tylko jeden odważny, wachmistrz, szef szwadronu szkolnego.
Był to fragment książki Daniela Lisa „Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”. Czytał Bartosz Głogowski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.